Dzień dobry, dawno niewidziany gość. Radosław Fogiel, kiedyś szef, teraz wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości swego czasu. W każdym razie ciągle bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. I to pytanie o Jarosława Kaczyńskiego to będzie pierwsze pytanie, bo w piątek pan prezes został wezwany przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Stawi się?
Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Sądzę, że tak. Nie rozmawiałem z nim o tym, ale tak myślę.
Spodziewa się pan widowiska?
Jeżeli posłowie partii rządzącej będą próbowali odstawiać takie cyrki jak do tej pory, no to myślę, że mogą się srodze zawieść. Dla niektórych może być to widowisko.
Co to znaczy srodze zawieść? Bo co, bo prezes powie, nie będę odpowiadał na te pytania, przeczytam oświadczenie i tyle?
Nie, sądzę, że po prostu prezes im dość jasno wykaże braki albo gdzie przeszarżowali.
Dobrze, panie pośle, tak czy owak to jest sprawa no, bardzo istotna, bo sam pan wie, co to będzie znaczy za widowisko jednak, albo co to będzie za pokaz, show telewizyjny, kiedy prezes będzie wreszcie przesłuchiwany. Myślę, że bardzo wielu tych, którzy głosowali na koalicję rządzącą, no, oczekuje właśnie tego, że prezes zostanie rozliczony.
Wezwanie przed komisję śledczą nie jest niczym nadzwyczajnym, a już na pewno nie ma nic wspólnego z żadnymi rozliczeniami.
Oczywiście, że ma.
A po zeszłotygodniowym artykule w Rzeczpospolitej ta komisja jawi się coraz bardziej jako nadmuchana i cała sprawa się jawi
jako nadmuchana. Jako nadmuchana?
No, jeżeli oczywiście, to są doniesienia prasowe, ale i wcześniej doniesienia o Pegasusie były głównie prasowe. Na tym bazujemy. Przynajmniej ja nie mam innej wiedzy. Nie zapoznawałem się z żadnymi dokumentami niejawnymi, nie byłem członkiem Komisji Służb Specjalnych. No, jeżeli teraz już dość jasno z tego wynika, że całe te opowieści o nielegalnym inwigilowaniu są funta kłaków warte, bo najpierw sędzia Tuleja powiedział tak, że no, w sumie to ja mogłem tego Pegasusa tam gdzieś klepać, nie interesowałem się.
No, ale w jakiejś jednej konkretnej sprawie,
no, on być może w jednej konkretnej sprawie, no ale artykuł o pani redaktorek w Rzeczpospolitej mówi jasno, że w każdym wniosku sądowym było opisane, że elementem tych działań operacyjnych będzie przełamywanie zabezpieczeń urządzenia końcowego, żeby odczytać na przykład komunikatory internetowe. No to było dla sędziego jasne.
Sędzia wiedział, że to jest Pegasus. Albo
znaczy na pewno
podobnego.
Wiedział, że no, tego typu oprogramowanie, tylko, bo to jest tak jak pisanie, czy się napisało tekst w Wordzie, czy w innym edytorze.
Panie pośle, ale zdaje się, że nikt nie ma chyba z tym problemów, że sąd zgodził się na podsłuchiwanie jakiegoś dżentelmena, który był podejrzewany o przestępstwo. Problem jest wtedy, jeśli byli podsłuchiwani nielegalnie politycy.
No i moje przekonanie głębokie i również poparte tym tekstem jest takie, jak było od początku stanowisko koordynatorów służb specjalnych. Każda procedura była zgodna z prawem, każda procedura była pod kontrolą sądu.
Panie pośle, a te komisje śledcze was biją? Pytam, bo czytam słowa Edgara Kobosa, bliskiego współpracownika byłego wiceministra spraw zagranicznych, Piotra Wawrzyka, który powiedział wprost, kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową. Czyli nie dość, że była afera wizowa, to jeszcze wy chcieliście ją tuszować.
No, pan Edgar Kobos ma postawione w tej sprawie zarzuty, ma prawo się bronić, nawet bronić się za pomocą nieprawd, bo tak to należy oceniać.
Czyli pana zdaniem to jest kompletna nieprawda i nie ma w tym nic wspólnego z prawdą. No,
fakty są takie. Dochodziło faktycznie do nieprawidłowości przy kilkuset wizach. Nawet nieustraszony śledczy poseł Szczerba musiał to stwierdzić, odczytując na jednym z posiedzeń komisji dokumenty. Żadne 100 tysięcy, 200 tysięcy, żadne miliony wiz, tylko mówił o tym poseł Szczerba, no chyba autorytet dla tych, którzy tropią aferę wizową. 600 kilka przypadków, z czego w ponad 300 razu była decyzja odmowna. I odkryły to polskie służby, polska prokuratura prowadzi sprawę i to jest dla mnie bardziej miarodajne niż to, co się dzieje przed komisją.
Poseł Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest ze mną w studiu. A Jarosław Kaczyński mówi: mam siły, mam plan polityczny, nie chcę, by ktoś mi zarzucał, że jestem dezerterem, że zostawiam partię w tak trudnym momencie. I wreszcie puenta zostaje. Walczymy dalej. Czy ktoś w ogóle myślał, że Jarosław Kaczyński odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości, że odejdzie na emeryturę?
Być może tacy byli. Ja byłem dość przekonany, że uda się pana prezesa przekonać.
A ja uważam, że po prostu Kaczyński jest jak Strong Talmont, legenda amerykańskiej polityki, który był szefem Senatu do 99 roku życia, a w Senacie zasiadał do 101 roku życia. Myślę, że to nas czeka, proszę państwa, z Jarosławem Kaczyńskim. On będzie żył wiecznie. I myślę, że pana też przeżyje.
Nie zamierzam tutaj się w szranki stawać, a mogę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że obaj ubiegający się główni konkurenci o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych są chyba starsi.
Ale Jarosław Kaczyński nie kandyduje na prezydenta Ameryki.
Jeszcze.
Natomiast ogłosił, że będzie szefem PiS-u, bo jak rozumiem, jak on mówi, że będzie kandydował, to żadne wybory nie mają sensu. 66% Polaków mówi, że Jarosław Kaczyński powinien odejść z polityki i udać się na emeryturę, a tylko 28%, niespełna co trzeci, mówi, że nie, nie powinien.
Przypomina mi się zawsze taki rysunek braci Minkiewiczów, że 50% Polaków nie zdaje sobie sprawy, że stanowi połowę społeczeństwa.
Okej, okay. A teraz...
Ale a propos tego, wie pan...
O tym?
No tylko tak się składa, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości zgodnie ze statutem wybierają delegaci na kongres, a nie
poseł Jan Krzysztof Ardanowski, bardzo ważny poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, mówi wprost, że Jarosław Kaczyński jest dla was obciążeniem, a nie szansą. Mówi, że Kaczyński powinien odejść, bo tylko wtedy partia może się odmienić. A jakby tego było mało, to twierdzi po prostu, że Jarosław Kaczyński jest odklejony od rzeczywistości. Cytuję: Jarosław Kaczyński nie ma pełnego rozeznania. Jest dość skutecznie izolowany przez kierownictwo od faktycznych informacji.
A równocześnie zdaniem Krzysztofa Ardanowskiego ma przebłyski geniuszu. To też mówił w rozmowie z panem.
Bez wątpienia tak uważa Jan Krzysztof Ardanowski.
Taka jest jego opinia.
Ale to... sekundkę, no jeśli mamy znaczną grupę polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie tylko Ardanowski, ale on głośno o tym mówi, uważają, że Kaczyński musi odejść. I 2/3 Polaków też tak uważa, to rozumiem, że waszym celem strategicznym będzie teraz bohaterskie trwanie pomimo oporu wewnętrznego i zewnętrznego, tak?
Powiem tak, no jeśli chodzi o tego typu sondaże, to ja odkąd pamiętam, a mam taką przypadłość, że się już dość wcześnie zacząłem interesować polityką. Były nagłówki, że Jarosław Kaczyński musi odejść, czy Prawo i Sprawiedliwość musi odejść, bo no PC to już nie pamiętam, bo takie są sondaże. Poza tym, znając miłość Polaków do polityków in gremio, to myślę, że taki sondaż byłby o większości polityków, że muszą odejść.
I teraz RMF24. Zapraszam serdecznie do naszych mediów społecznościowych, również tam dalszy ciąg tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. No dobrze, panie pośle, pan to może oczywiście lekceważyć, ale tak naprawdę przecież pan doskonale wie, że jest grupa, silna dość grupa polityków PiS-u, którzy uważają, że to, co się dzieje w tej chwili w partii, no to jest kurs ku przepaści. Że czy z Kaczyńskim, czy bez, jeżeli tak będziemy szli, to poniesiemy kolejne klęski. No i rzeczywiście jawią się już tutaj pierwsze dwie na horyzoncie. To będą wybory samorządowe, które zdaje się przerżniecie koncertowo. Ale nawet wygląda na to, jakby się, że oddacie przynajmniej miasta na przykład bez walki. No i kolejna to wybory europejskie. To może być dla was bardzo bolesne, no, zwłaszcza te wybory samorządowe, bo ktoś może powiedzieć: tam samorządy, kogo tam interesuje wójt? No ale jeśli nie będziecie rządzić w tych sejmikach, w których już rządzicie, no to działacze zawyją, stracą robotę.
No to teraz tak. No oczywiście, że partia, która oddaje władzę, która przechodzi z rządu do opozycji, no musi się trochę do tej nowej sytuacji dostosować. No to, że musi oddać władzę, nawet zdobywszy więcej głosów niż konkurenci, jest na pewno przejawem tego, że coś poszło nie tak i należy to naprawić.
Co poszło nie tak?
Pyta pan o to każdego polityka PiSu od 15 października.
Tak się wiele zastanawiam, czy jest w was jakakolwiek refleksja. I tak uczciwie mówiąc, jeśli mnie miałby ktoś spytać, to uważam, że nie ma w was żadnej refleksji. No. Znaczy, oczywiście najłatwiej jest zwalić na złą kampanię wyborczą. Och, tam kampania była niedoskonała. Albo tak jak Przemysław Czarnek, komunikacja. Czyli my byliśmy świetni i robiliśmy tak fantastyczne rzeczy, że gdybyście tylko wy, ciemny wyborczy ludzie, się o tym dowiedzieli, to byście na nas głosowali. No ale niestety zawiodła komunikacja.
Nikt tak nie twierdzi.
Oczywiście, że nie. Ja to troszkę podkoloryzowałem.
No właśnie.
Ale co do zasady...
To był jeden z elementów, ale oczywiście przez 8 lat rządzenia to trzeba by być ręcznie sterowanym przez opatrzność, żeby nie popełniać błędów. Albo żeby nie zantagonizować grup
społecznych.
Które
były najważniejsze? Ja pytam teraz poważnie, nie chcę pana z tego rozliczać, jeśli chcę dowiedzieć.
Okej. Powiem tak, taka analiza ma jednak tę specyfikę i ja się tu będę upierał, pan się obrażał na posła Suskiego chyba, jak coś podobnego mówił. Do pewnego stopnia powinno to pozostać wewnętrzne, no bo jednak polityka jest dziedziną rywalizacyjną. Mhm. Ale do tego jeszcze pamiętajmy, że to były lata i wyzwania, z którymi się żaden chyba rząd nie mierzył. COVID, wojna,
ale
też miało wpływ.
To wszystko jasne, tylko a zresztą właściwie, jeżeli uważacie, że wszystko było świetnie, to wszystkiego najlepszego. Panie pośle, czy liczy pan, że Andrzej Duda was poprze w tych wyborach na przykład? Wesprze? Prezydent ma ciągle dobre notowania. No, patrząc na PiS, niewyobrażalnie dobre.
Ale jak miałby nas wesprzeć? Sądzę, że zapytany na kogo
jest
zagłosuje.
100 sposobów na to, jak prezydent mógłby wesprzeć.
Prezydent nie bardzo ma, jak sądzę, włączać w wybory samorządowe.
Na przykład poklepać po plecach, zrobić sobie zdjęcie.
Sądzę, że gdyby redaktor Mazurek go zapytał, na kogo zagłosuje w wyborach prezydenta Warszawy, to może by odpowiedział, że na Tobiasza
Myślę,
Bochyńskiego.
Myślę, że nie będzie głosował w wyborach na prezydenta Warszawy, bo jest zameldowany w Krakowie. Tak sądzę.
A myślałem, że już głosuje w Warszawie.
Fakt, że tu mieszka, nie oznacza, że jest tu zameldowany.
No, ale nie trzeba być zameldowanym, żeby głosować.
A pan gdzie jest zameldowany?
Ja jestem zameldowany w Radomiu.
No i widzi pan. A mieszka pan w Warszawie?
50-50 bym powiedział.
No więc prezydent na weekendy też jeździ do Krakowa, jak sądzę.
A być może będzie dzwonił, będzie głosował na
Łukasza Kmitę?
Na Łukasza Kmitę.
Tobiasz Bochański to jest fantastyczny pomysł, prawda?
Jest to kandydat, któremu na pewno się chce, który się stara, który prowadzi kampanię i jest alternatywą dla Rafała Trzaskowskiego.
To dlaczego posłowie PiSu się śmieją, jak mówią o Tobiaszu Bochańskim?
Którzy? Nazwiska.
No dlaczego tak
jest? Leszkiem Balcerowiczem sobie pozwolę.
Dlaczego tak jest?
Nie wiem, czy się śmieją.
Ale ja wiem, przecież rozmawiam z nimi i to są takie, prezes sobie wymyślił, cóż my możemy zrobić?
Po owocach ich poznacie.
Ma pan rację, po owocach ich poznacie. Jaki wynik będzie satysfakcjonujący?
Wchodzimy do drugiej tury, a potem gra jest otwarta.
Czyli Tobiasz Bochański ma wejść do drugiej tury.
Jacek Sasin wszedł do drugiej tury.
Patryk Jaki nie wszedł do drugiej tury.
Ta kampania była dużo bardziej intensywna, dużo bardziej mobilizująca również wyborców Rafała Trzaskowskiego.
Jaka będzie ta kampania. Znaczy w zasadzie to już niedużo na szczęście tego dziadostwa przed nami.
Tak, a już za chwilę święta, potem to już wakacje.
Właśnie, jakby to panu powiedzieć, są tacy, którzy żyją wakacjami. Dzień dobry państwu. Ale ja mam jeszcze parę pytań o politykę. Jednak myśmy tak łatwo przeszli od tych spraw personalnych. Ludzi to interesuje, ale nie tylko, jak widać, kibiców politycznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chodzą i opowiadają jeden o drugim, że ten drugi to już chce odejść, że już knuje, że już zakładają nową partię. Gazety się rozpisują o nowych scenariuszach, że oto z Andrzejem Dudą spiskuje Mateusz Morawiecki, że oto Przemysław Czarnek już się czuje namaszczony i rusza przeciwko Morawieckiemu. Jak pan to czyta, to co, to się pan śmieje z tego? Czy myśli pan sobie, Kaczyński ich wszystkich pogodzi, wyrzucając, tak?
Nie, mam nadzieję, że nikt nikogo wyrzucać nie będzie musiał, chociaż oczywiście byli też politycy na przestrzeni lat, którzy się z Prawem i Sprawiedliwością rozstawali.
Cała masa.
Sam byłem kiedyś członkiem koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego. I
kogo pan odwoływał akurat? Pawła Kowala, na przykład swojego obecnego zwierzchnika w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, to pan
nie
wyrzucał?
Paweł Kowal odchodził chyba dobrowolnie do PJN-u z poseł minister Kluzik-Rostkowską. Ja pamiętam, że kiedy był rozłam, po którym tworzyła się Solidarna Polska, to mieliśmy sprawy przed na wokandzie sądu dyscyplinarnego.
Dobrze.
Cóż, ja liczę, że nikt żadnych nierozsądnych ruchów robić nie będzie, no ale oczywiście wolna wola istnieje. Jeżeli ktoś uznaje, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie i chce jakieś podejmować decyzje, nikt tu nikogo pod pistoletem nie będzie zatrzymywał, cytując
klasyka. Jarosław Kaczyński ma dyktatorską władzę w PiS-ie?
Prezes zgodnie ze statutem ma dość silną pozycję w partii, to prawda. To wynika też z doświadczeń.
Czy nazwałby pan ją dyktatorską?
Nie nazwałbym jej dyktatorską.
A Andrzej Duda i owszem nazwał.
No widocznie mamy inną perspektywę tutaj z panem prezydentem.
No może pan po prostu cierpi na syndrom sztokholmski, jest uwięziony przez Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie i swojemu oprawcy jest wdzięczny.
Oczywiście, nie mogę się z tego PiS-u wyrwać, siłą mnie tam trzymają.
Komunikat do ucha, panie pośle, wystarczy mrugnąć teraz dwa razy i my panu pomożemy.
Doceniam, panie redaktorze, teraz pilnuję powiek i oczywiście...
A prezes patrzy, ale dobra, mrugnął ale czy nie mrugnął?
Ale z tą pomocą to dobrze. W następnej kampanii się zwrócę do roznoszenia ulotek, się ktoś zawsze przyda.
Cały RMF pobiegnie roznosić pańskie ulotki oczywiście. O niczym innym nie marzymy. Pytam o Jarosława Kaczyńskiego tak naprawdę dlatego, że jak mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, to jednak troszkę się czujemy dziwnie, że staje tam naprzeciwko siebie dwóch dżentelmenów zdecydowanie po 70, a jeden nawet po 80. No ale tu proporcją gardę. U nas emerytowany polityk Donald Tusk pobiera już emeryturę, stąd mogę mówić emerytowany, i jeszcze starszy emerytowany polityk Jarosław Kaczyński tworzą dwa największe obozy. Naprawdę młodzi Polacy, nie tacy jak ja, bo ja jestem starym Polakiem, ale młodzi, naprawdę młodzi, muszą być skazani na wybór między dwoma, przepraszam, kaczorami.
Ale nie muszą, no mogą głosować na kogo chcą, ale z drugiej strony takie...
No mogą, ale...
Obaj są przywódcami swoich obozów politycznych. No to członkowie partii decydują o tym, kto tą partią kieruje, z całym szacunkiem dla wszystkich respondentów, wszystkich sondaży. Plus do tego, oczywiście, może pan powiedzieć, że przemawia przeze mnie zgorzkniałość człowieka, który już nie jest młody, ale ja też uważam, że takie po prostu tezy... odmłodzimy coś i będzie lepiej, wcale nie muszą przynosić sukcesu.
Nie, ma pan rację, odmłodzenie nie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli rację ma, albo przynajmniej choć trochę tej racji ma Jan Krzysztof Ardanowski, przecież w końcu nie młodzieniaszek, bo 60-latek, że po prostu prezes jest kompletnie odklejony od realnego świata, to wie pan, to jest problem.
To jest teza,
jeżeli prezes dzwoni do prezesa telewizji, bo mu telewizor nie działa, a się okazuje, że kurczę, działa, tylko on zapomniał tam przestroić.
Wie pan, i on może... fakt, czy ktoś pamięta o zmianie tunera czy innej części telewizora, ma przesądzać o tym, czy jest zdolny wygrywać wybory.
Jak na razie
Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica pod jego przywództwem była w stanie wygrywać wybory. No i to jest kluczowe z naszego punktu widzenia.
I nadal pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego będziecie wygrywać wybory.
Teraz rzeczywiście jest to, co mówiłem wcześniej. Jest to dla każdej partii dołek.
Ale macie teraz kolejne wybory. Macie wybory raz, dwa, trzy. Za trzy tygodnie, albo jakoś tak...
za trzy miesiące i w przyszłym roku za rok z okładem
wybory
prezydenckie. Oczywiście, i mówię.
A kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta? Kto powinien pana zdaniem nim być?
Ktoś, kto zwycięży.
Świetnie. A kto na przykład pana zdaniem ma takie szanse?
Nie namówił mnie pan na nazwiska, bo ta dyskusja
bo
jeszcze jest...
Bo mnie dyscyplina ta i się boję wychylić, bo prezes się dowie i będzie mnie bił.
Nie, ta dyskusja jest jeszcze przed nami. No, nie ma sensu teraz żonglowanie nazwiskami. Wie pan, po prostu do tego... No, polityka może być zaskakująca. Gdyby mnie pan zapytał w 2014 roku na półtora, czy w 2013 wręcz, na półtora roku przed, pewnie bym nie powiedział, że Andrzej Duda.
Cieszy pana koalicyjny spór w sprawie aborcji?
Może to mnie świadczy źle, że jestem złym człowiekiem, schadenfreude, ale no na pewno mnie nie martwi.
A pan się gdzie sytuuje w tym sporze?
Ale to jest spór w ramach koalicji tak zwanej 13 grudnia, więc ja się tam nie sytuuję.
Komuś pan kibicuje.
Czy ja wiem, no noty za styl można by dać posłance Żukowskiej.
A jaki by pan dał jej noty za styl? Bo noty za styl mogą być zarówno wysokie, jak i niskie.
Poważnie. Z punktu widzenia...
Poważnie.
Z punktu widzenia jednak jakiegoś poziomu debaty politycznej, to może nie dość wysokie, ale biorąc pod uwagę zamieszanie, które wywołała po stronie koalicji, to całkiem. Znaczy, tylko, że to jest... Nie, ale to jest ten problem. No, jeżeli
a
się...
To całkiem, zaraz.
Jeżeli pan... się normalizuje hasła pod tytułem WIP, i się z nimi chodzi po ulicach, i sądy mówią, że to jest okej, i Eliza Michalik od kogoś przepisuje być może, że to też jest okej w Gazecie Wyborczej, no to później trudno się dziwić, że mamy to, co mamy, no.
No dobrze, mam takie poczucie, że rzeczywiście temperatura sporu przesłonęła zupełnie to, co jest na przykład jego istotą, a istotą oprócz starego sporu dotyczącego samej aborcji jest na przykład to, czy referendum powinno rozstrzygnąć o ustawie aborcyjnej. To jest bardzo proste pytanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość zgodziłoby się na referendum w sprawie aborcji?
No to wcale nie jest takie proste pytanie, bo to wszystko zależy, jak to referendum miałoby wyglądać. No, już
wie pan,
słyszymy,
ja panu powiem, jak miałoby
już słyszymy
wyglądać.
Jest koncepcję, kampanii, że są wyłącznie pytań. Kobiety mogące mieć dzieci miałyby brać.
Nie, no dobra, ale teraz bądźmy poważni. Nie kobiety mogące.
No ale to przecież no taki tutaj niektórzy takie
panie pośle, czy pan odpowie na pytanie, które ja zadaję, czy chce pan odpowiedzieć na swoje? Bo jeśli to drugie, to proszę, niech pan zada pytanie i sobie na nie odpowie.
Możemy się podzielić.
To jeśli na moje, to ja zadałem pytanie. Prawdziwe referendum z prawdziwym pytaniem dotyczące aborcji. Nie wiem, jak to panu prościej wytłumaczyć.
No, do tej pory my byliśmy zwolennikami raczej uregulowań ustawowych. No powiem szczerze, że nie będąc już rzecznikiem, no nie wypowiem się w imieniu partii, bo ta dyskusja...
Proszę się wypowiedzieć w imieniu własnym. Pan nie jest rzecznikiem, pan jest Radosławem Foglem. Pan ma własne zdanie?
Mam własne zdanie, ale...
To nowość. To jakie to ono jest?
Dla mnie niekoniecznie. Wie pan, ja akurat byłem zwolennikiem kompromisu, tego, który był. Co do referendum, jeżeli by było, pewnie wziąłbym w nim udział. Czy jestem zwolennikiem, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie? Mam wątpliwość.
Będzie głosowanie. Jak zagłosuje poseł Radosław Fogiel?
Które głosowanie?
Nad referendum, nad tym, czy powinno być w Polsce referendum na przykład. Jak zagłosuje w tej sprawie Radosław?
Najpierw to będą te cztery
panie
projekty.
Panie pośle, jak zagłosuje pan w tej sprawie? Bo to jest bardzo konkretne, bo pan może teraz myśleć, czy byłoby to idealne? No nie wiem. Ja nie wiem teraz, co wtedy myśleć. Czy pan jest za, czy przeciw? No bo wie pan, idealnego świata w ogóle nie ma. Więc proste, uproszczę panu to. Jest głosowanie sejmowe i załóżmy, że nie ma dyscypliny klubowej. Może pan zagłosować...
W sprawach światopoglądowych nigdy nie ma dyscypliny
świetnie.
Klubowej.
Jak
nie
zagłosuje...
Wiem. Nie wiem, nie
poseł
znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie.
Poseł Fogiel nie wie, jak zagłosuje, bo nie ma zdania w sprawie referendum.
Nie, bo jeszcze ten...
Bo jeszcze nie usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego,
nie,
jaki ma pogląd.
Nie, po prostu jeszcze nie ma takiego projektu, jeszcze ten temat nie
stanął.
Projekty
są od dawna, ale pan ich nie chce...
Nie podjąłem, po prostu jeszcze nie podjąłem decyzji, wie pan. No mam czas do momentu, kiedy trzeba tam nacisnąć przycisk w sejmie.
Jezu, wy wszyscy czekacie, co powie prezes, bo inaczej nie wiecie. I to jest naprawdę ten słynny profesor
po prostu możemy
historii,
nie wiedzieć.
Słynny profesor historii na pytanie o Katyń mówił, moje zdanie jest takie, jak zdanie Związku Radzieckiego. To jest typowy polityk PiSu.
Typowy polityk PiSu po prostu czasami nie ma jeszcze zdania wyrobionego.
Naturalnie, w końcu dopiero od niedawna zajmujecie się polityką i nie wiecie, co to jest aborcja i nie wiecie, co to jest referendum.
Wiemy doskonale, co to jest
referendum. Musimy naprawdę kończyć, bo zaraz mnie zamordują w radiu RMF24.
Położymy orchideę na pańskim grobie.
Połóżcie, towarzyszu. Kłaniam się nisko państwu. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie.